Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Adrian Zandberg, Partia Razem.
Dzień dobry.
Jest pan naszym gościem. Dzisiaj wizyta robocza, powiedziałbym, w Zielonej Górze, chociaż roboczo-techniczna, przy okazji być może pełna ciekawych spostrzeżeń młodych ludzi, z którymi się pan spotyka na Uniwersytecie Zielonogórskim. To nie pierwsze zresztą takie spotkanie z młodymi ludźmi, pewnie na uczelni. Jak pan podchodzi do takich spotkań z młodymi ludźmi? Oni mają trochę inne podejście do wszystkiego, co nazywamy polityką w naszym kraju. Czasami bardzo radykalne, czasami wyśrodkowane, ale z całą pewnością inne niż ci wszyscy, którzy funkcjonują w systemach politycznych od lat.
Wie pan, myślę, że ten dystans pomiędzy Razem a społecznością studencką jest o tyle mniejszy niż pomiędzy większością polityków a ludźmi, którzy dziś są na studiach, czy te studia kończą. Że Razem, nie oszukujmy się, jest w dużym stopniu partią zbudowaną przez ludzi młodych. I z czego nieraz robi się nam zarzut, mówiąc o tym, że jest to przedsięwzięcie pokoleniowe, co zresztą nie jest już prawdą, bo dziś Razem jest dużo bardziej zrównicowane.
Znam kilku członków Razem, którzy te studia kończyli już dobrych parę lat temu. Pan też nie wczoraj skończył
studia. To prawda, ale tak czy inaczej faktycznie. Myślę, że średnia wieku to Razem to pewnie raczej 30 kilka lat, a nie jak w większości polskich partii politycznych 50 kilka albo 60 kilka. Natomiast takie spotkania są bardzo różne, bo bardzo różna jest, zróżnicowana jest Polska. I także ta Polska akademicka to są dwa różne światy.
Czyli inaczej jest na zachodzie Polski, a inaczej będzie gdzieś na wschodnich rubieżach naszego kraju?
Myślę, że ten podział jest trochę bardziej skomplikowany niż prosty podział na zachód i wschód. Myślę, że to w dużym stopniu jest na przykład podział na wielkie metropolie i mniejsze miasta. Stolice województw, ale z mniejszą ludnością, albo dawne miasto wojewódzkie, które ten status stolicy województwa straciły. Tutaj widać potężny dystans, potężną różnicę, bo to z jednej strony są miejsca, do których się przyjeżdża, do których się emigruje za pracą, za zarobkami, a z drugiej strony miejsca, z których się wyjeżdża. Ten problem bycia ludnościowym zapleczem dla tych kilku największych aglomeracji dotyczy także wielu stolic wojewódzkich i myślę, że nie jest obcy także tutaj w państwa regionie. Tym bardziej, że jest tu jeszcze jedna aglomeracja, która w oczywisty sposób ściąga tych studentów, bądź byłych studentów na swój rynek pracy, jest nią oczywiście Berlin. To, co myślę, że jest najfajniejsze w takich spotkaniach, to to, że one nie mają charakteru wykładu. To jest rozmowa i to jest jedna z pewnie z niewielu szans, żeby można było usłyszeć w takim kanale zwrotnym, co ludzie, do których najczęściej mówimy z telewizora.
Wiem, że ludzie politycy bardzo często boją się tego rodzaju otwartych spotkań, bo one wiążą się z tym, że
trzeba odpowiadać na pytania.
Właśnie. A te pytania nie zawsze muszą być wygodne dla danego polityka. Tutaj sobie nie posegregujemy tych, którzy przyjdą. Tu nie ma wejściówek specjalnych, które eliminują jakieś osoby niepożądane w danym momencie przez konkretnego polityka. No, dlatego jest ciekawie.
I dlatego jest ciekawie, bo umówmy się, no, takie ustawki medialne, do których przyzwyczaił nas czy PiS, czy Platforma Obywatelska, że zwozicie kilkuset swoich zwolenników, a następnie wygłasza do nich kilka okrągło brzmiących zdań po to, żeby potem znalazło się w newsach tego samego dnia wieczorem. No, to jest pewnie jakiś rodzaj działalności politycznej, który bywa skuteczny, tak? Tylko on naprawdę nie pozwala politykom na to, żeby odbić się w poglądach ludzi, którzy chcą reprezentować.
Grunt, to od razu pomyślałem, że tak na dobrą sprawę na przestrzeni ostatnich lat dość mocno nam się to zmieniło w naszym kraju. W tej chwili mamy takie niemalże kalkowane z zachodu spektakle medialne. Te wszystkie duże kongresy partyjne właściwie w obrazku nie różnią się niczym od tego, co obserwujemy w Stanach czy w Europie Zachodniej. To wszystko jest wyreżyserowane od początku do końca. Każde światło, każda pojawiająca się osoba, każde słowo, które tam pada, jest oczywiście obliczone na jakiś zysk polityczny. No,
po to nie, panie, myślę, że też nie ma jednego zachodu pod tym względem. Znaczy jest ten amerykański model uprawiania polityki, gdzie jest po prostu show i, szczerze mówiąc, niewiele treści. Ale są kraje, w których jednak demokratyczną debatę traktuje się nieco poważniej. Myślę, że na przykład takim krajem pod wieloma względami są Niemcy, tak? Jest pewna różnica między sposobem uprawiania polityki w Niemczech czy w krajach skandynawskich z jednej strony, a właśnie takim amerykańskim show z drugiej. No ja nie ukrywam, że nam bliżej jest raczej do tego modelu uprawiania polityki, w której rozmawia się o sprawach, o pomysłach, o projektach. Spiera się, bo istotą polityki jest spór, istotą polityki jest to, że nie zgadzamy się co do tego, żeby wszyscy iść w karnym szeregu w jednym kierunku, tylko że mamy różne na ten temat pomysły, ale że spieramy się o coś, a nie o pietruszkę. To, co jest największym kłopotem w polskiej polityce, to to, że ten spór został często sprowadzony do sporu o to, że pan X nie lubi pana Y, a pan Y nie lubi pana X. I potem przez 10 lat wszyscy męczymy się tym, że panowie się nawzajem nie lubią. Natomiast nie rozmawiamy o tym, co powinno być treścią polityki, czyli nie dyskutujemy o systemie podatkowym, o polityce przemysłowej, o tym, w jaki sposób organizować system bezpieczeństwa socjalnego. I tutaj są różne pomysły.
Z drugiej strony, jeśli spojrzeć na to, jak funkcjonuje w tej chwili polski system parlamentarny z rządem, który ma większość i właściwie wszystko może i widzimy to na co dzień. Tak na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość od momentu, kiedy wygrywa wybory, jest jak pewnego rodzaju czołg. Oni jadą, to co sobie założyli, to po prostu realizują, tak? Bez względu na konsekwencje. Jedni chwalą to za determinację i mówią, co by to nie było, przynajmniej są konsekwentni. Inni oczywiście mogą się spierać z tym ze względów bardzo różnych, tak, ideologicznych, nie tylko ideologicznych, ale nie można im odmówić konsekwencji, tak. Zapowiadali, robią bez względu na to, co by się im działo. No i gdzie w tym wszystkim miejsce w tej chwili dla was na dyskurs polityczny?
Zacznijmy od tego małego sprostowania, ponieważ przez ostatni rok raz udało się zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość. I tym jedynym momentem, kiedy ci się udało, był zainicjowany zresztą przez działaczki Razem czarny protest.
Między innymi przez działaczki.
Nie, zainicjowany przez nie właśnie. Potem podjęty i współorganizowany przez dziesiątki oddolnych ruchów, stowarzyszeń, ludzi, którzy angażowali się doraźnie, to jasne. Natomiast bo w ogóle każda fala wielkiej społecznej mobilizacji musi wykraczać poza jakiekolwiek ścisłe ramy organizacyjne.
To inaczej nie mówią, że w tym tkwiła największa siła, że poza tym, kto zainicjował, kto organizował, potem, kiedy ten protest stał się absolutnie masowy, kiedy w jednym miejscu na Wiecu pojawiały się i zwolenniczki na przykład Prawa i Sprawiedliwości, i zwolenniczki partii lewicowych, i zwolenniczki Platformy, i wszystkich innych, natomiast kobiety miały tutaj swój jeden własny wspólny mianownik.
Ja myślę, że kluczowe było to, że ten czarny protest dotarł na zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, społeczne zaplecze. Dotarł do mniejszych miejscowości, do małych miasteczek, dotarł do miast nie tylko w lubuskim czy zachodniopomorskim, ale także na Podkarpaciu, także na Podlasiu. Myślę, że to przestraszyło Prawo i Sprawiedliwość, bo uświadomiło im, że tą ideologiczną polityką, którą chcieli prowadzić, uderzającą w prawa kobiet, rozgniewają na siebie znaczną część mieszkańców tych regionów kraju, które uważali za swoje trwałe, niezbywalne zaplecze polityczne. Więc wracając do tego, od czego zacząłem, to nie jest prawda, że tego walca nie dało się zatrzymać, ponieważ w tej sprawie ten walc zatrzymał się, a następnie w lekkiej panice cofnął. Natomiast to pokazuje, w jaki sposób można realnie i skutecznie wpływać, kontrować złe pomysły tego rządu. To znaczy, nie wystarczy do tego robienie show w parlamencie, bo umówmy się, show w parlamencie Prawo i Sprawiedliwość się nie przejmie. I nie wystarczy do tego
A nie ma pan wrażenia, że ten show, o którym pan mówi, bo to pewnie wydarzenia grudniowe, on też w którymś momencie, przynajmniej na początku, być może w zamysłach niektórych osób, był obliczony na bardzo podobny efekt. Ktoś sobie wymyślił, że jeśli będziemy protestować, jeśli pokażemy wszystkim, że możemy bardzo głośno i mocno manifestować, nawet w tym czasie takim nieszczególnym, bo świątecznym, kiedy ludzie przejmują się swoimi rzeczami, nasze racje, to wszyscy to zauważą, docenią, tyle że potem zabrakło
tak
pomysłu i wszystkich
to innych
rzeczy.
Istotą skutecznego protestu jest to, że organizuje społeczne emocje i interesy wykraczające poza wąskie grupy społeczne. I tak było z czarnym protestem. Ono odwołał się do słusznego sprzeciwu setek tysięcy kobiet, którym ktoś nagle postanowił bardzo głęboko zaingerować w ich prywatność, w ich osobiste życie. Stąd wzięła się siła tego gniewu, siła tego buntu i jego skuteczność. No, umówmy się, to, co stało się w parlamencie. Oczywiście to, co zrobił marszałek Kuchciński, było karygodne, żeby była jasność. To znaczy, on złamał regulamin. Nie wolno w ten sposób postępować. Nie wolno wykluczać posła ze złamaniem regulaminu. Ale to nie jest ten punkt zworny, wokół którego zorganizują się na masową skalę emocje. I to bardzo dobrze widać, że to przekroczenie tej wielkomiejskiej, inteligenckiej granicy protestu jest kluczowe, jeżeli chodzi o realny wpływ.
Bo no proszę, zwrócić
uwagę na, proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę trwający rok i dość imponujące protesty KOD-u, które w dużym stopniu były jednak protestami świata wielkomiejskiego, inteligenckiego, nie wpłynęły na Prawo i Sprawiedliwość, nie zmusiły go do przesunięcia się w tej sprawie tak naprawdę.
Żeby nie powiedzieć, że wzmocniły w którymś momencie, patrząc przynajmniej na niektóre sondaże.
No więc i myślę, że na tym polega dość fundamentalna różnica. To znaczy, jeżeli opozycja, działając w realiach, w których rządzący mają większość w Sejmie, ma być skuteczna, to musi organizować istotne społeczne emocje, istotne społeczne interesy.
Co zelektryzuje w tej chwili taką dużą grupę Polaków, żeby zrobić wrażenie na politykach warszawskich, w tym na politykach rządzących. Mamy bardzo świeżą rzecz. W tej chwili dużo mówi się na temat zmian ustawowych dotyczących ordynacji wyborczej. Gdyby wsłuchać się w to, co mówi Jarosław Kaczyński, może okazać się, że za moment wszystkie mniejsze partie czy ugrupowania polityczne, stowarzyszenia, wszyscy ci, którzy mają aspiracje polityczne, mogą nie znaleźć się w parlamencie. Wystarczy, że zostanie wprowadzony próg 10-procentowy. Dla wielu będzie nie do przeskoczenia. Nikomu źle nie życzę, ale może się zdarzyć, że partia Razem nie znajdzie sobie miejsca.
Zacznijmy od tego, że wprowadzenie 10-procentowego progu wyborczego prawdopodobnie jest niezgodne z konstytucją. Teraz druga sprawa, i to jest chyba równie ważne, jest tylko jeden wzorzec, do którego ktoś, kto chciałby wprowadzać taki próg wyborczy, mógłby się odwołać. Jest nim rządzona coraz bardziej autorytarnie i oddalająca się od demokracji Turcja. To jest zły pomysł, oczywiście, bez dwóch zdań. I takie gmeranie w ordynacji wyborczej, czyli ustawianie tak naprawdę boiska, na którym wszyscy grają, no to jest dosyć poważne naruszenie zasad.
Ale ja chciałem zwrócić jednak uwagę na to, że wielu ludzi się znajdzie takich w naszym kraju, którzy powiedzą, to jest świetny pomysł. Tak jak mówiło się o tym, że jeśli zmieni się kwestia ordynacji w samorządach, o czym się mówi głośno, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, którzy do tej pory wygrywali w cuglach
wybory,
być może nie będą mogli startować. I tutaj też nie do końca konstytucyjnie i zgodnie z prawem, prawo miałoby zadziałać wstecz.
Kwestia retroakcji to jest jedna sprawa, a natomiast samo wprowadzenie kadencyjności oczywiście jest zgodne z polską konstytucją.
No,
w Polsce mamy instytucje kadencyjne, tak? Takie jak choćby prezydent Rzeczpospolitej.
Tak jest.
I powiem więcej, to znaczy to, że to trzeba będzie w końcu w Polsce zrobić, to wydaje mi się oczywiste, bo to, co jest porażką polskiej reformy samorządowej, to to, że w bardzo wielu mniejszych ośrodkach zwłaszcza wytworzyła się taka struktura władzy, która uniemożliwia realne funkcjonowanie opozycji. Realne to znaczy takie, żeby ta opozycja miała realistyczny sposób szansę kiedykolwiek tę obecną rządzącą grupę odsunąć.
Jeśli wybierają burmistrza,
powiem na czym polega problem.
80-procentową...
Powiem na czym nieraz polega problem. Otóż ten problem polega na tym, że władze samorządowe mają spore możliwości wpływania ekonomicznie na funkcjonowanie tej miejscowości poprzez zamówienia publiczne. I budują taką sieć zależności w oparciu o to, kto dostaje kontrakty, kto ich nie dostaje. Często to jest sieć zależności polegająca na tym, że ten, kto dostaje kontrakty, nie będzie się reklamował w gazetce lokalnej, która jest krytyczna wobec władzy, no bo w zamian za to przestałby dostawać kontrakty. W związku z czym takie kłopotów niestety w tej Polsce prowincjonalnej zrodziło się mnóstwo. I kadencyjność to jest pomysł na to, żeby z nimi spróbować zawalczyć. Tyle tylko, że oczywiście należy ją wprowadzać w taki sposób, który jest zgodny z porządkiem konstytucyjnym.
Ale nikt nie twierdzi, że kiedy w ramach nowej ordynacji wyborczej wybierzemy nowego wójta, burmistrza, prezydenta w danym mieście, to on również nie będzie roztaczał takich sieci, o których pan mówi. A jeśli będzie, to rozumiem na dwie kadencje. Czyli źle się będzie działo przez dwie kadencje, potem przyjdzie nowy i zrobi
rzecz
to samo.
W tym, żeby przynajmniej w jakikolwiek sposób to mechanicznie ograniczyć, ale to nie jest cudowne narzędzie, żeby była jasność. To, czego my potrzebujemy w Polsce, to więcej przejrzystości na poziomie samorządów. To jest potężny problem, że w wielu polskich miastach, zwłaszcza mniejszych, nie ma niezależnych mediów. że jedyne media, jakie istnieją, to są media, które są bezpośrednio albo pośrednio uzależnione od tego, kto sprawuje władzę na poziomie samorządowym. Że wszystkie instytucje kultury, instytucje społeczne, instytucje edukacyjne są tak naprawdę nie tylko podporządkowane władzy politycznej, ale też pozbawione tej zewnętrznej kontroli. I my musimy się z tym w jakiś sposób zmierzyć, bo ludzie przestają w Polsce wierzyć w samorząd, przestają wierzyć w demokrację lokalną, bo wielu z nich patrzy na nią właśnie jako raczej na taką sieć hitw, a nie na swoją reprezentację polityczną. I to jest kłopot. I moim zdaniem warto, żeśmy rozmawiali o tym, jak go rozwiązać. Kadencyjność jest jednym z rozwiązań, ale oczywiście, żeby była jasność,
to nie jest magiczne. A byłby pan za kadencyjnością również w parlamencie? Słyszałem niedawno wypowiedź jednego z senatorów. W tym wypadku Platformy Obywatelskiej mówi, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się również na kadencyjność w polskim parlamencie, w Sejmie, w Senacie, mówi, nawet zgodziłbym się na to, żeby prawo zadziałało wstecz, tylko wymieńmy tych wszystkich, którzy są w polskim parlamencie
Transformacji ustrojowej. My mamy w programie razem od powstania wpisaną kadencyjność, zarówno na poziomie samorządów, jak i na poziomie parlamentu. Bo to jest poważny kłopot, że żeby daleko nie szukać, mamy w polskim parlamencie takie postacie, jak pewien szeregowy obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, zupełnym przypadkiem mający jednak potężny wpływ na decyzję Prawa i Sprawiedliwości, poseł Jarosław Kaczyński, który, jeśli się nie mylę, zasiada w tym momencie w Sejmie 8. kadencję. I na czym polega problem? To nie o to chodzi, czy to dobrze, czy źle, że ludzie te osoby wybierają. Problem polega na tym, że jeśli ktoś przez całe dorosłe życie niemalże spędza je tak naprawdę odcięty od normalnego, codziennego doświadczenia, od normalnej pracy na normalnym rynku pracy. Jest tego odizolowany, tak? I funkcjonuje tylko i wyłącznie w zamkniętym świecie polityki, no to choćby szedł do niej z najlepszymi intencjami i choćby najwięcej uwagi poświęcał temu, żeby słuchać ludzi, no to po prostu jest wyalienowany, bo nawet nie pamięta świata, którym żyją ci, którzy nie funkcjonują jako parlamentarzyści.
To polityka niszczy trochę ludzi? W takim układzie, czym dłużej jesteśmy...
Sens polityki to jest reprezentacja.
Tak.
Żeby reprezentacja była skuteczna, to ci, którzy reprezentują, muszą rozumieć tych, których reprezentują. I myślę sobie, że taka klasa polityczna uzawodowiona i funkcjonująca na zasadzie będę senatorem aż do emerytury, a później europosłem na pocieszenie, no to jest klasa polityczna, która po prostu odrywa się od tego doświadczenia zwykłego życia, codziennego życia zwykłych ludzi, tych Kowalskich, których ma reprezentować. Dlatego my uważamy, że wprowadzenie kadencyjności to jest jedno z narzędzi, żeby to wyeliminować, które mówi takiemu politykowi takim wewnętrznym głosem, no dobrze, przez dwie kadencje jestem posłem, ale potem wracam do tego świata, który swoimi decyzjami, swoim głosowaniem, tym prawem, które współtworzę, w jakiś sposób określiłem, w jakiś sposób jestem jego współautorem. I to pozwala na to, żeby, że tak powiem, myśleć o konsekwencjach swoich decyzji, nie tylko z perspektywy elit, nie tylko z perspektywy kogoś, kto jest wiecznym zawodowym politykiem, ale z perspektywy tego Kowalskiego, którego to prawo, te instytucje, które się tworzy, później dotyczą. Więc myślę, że pod tym względem to byłoby odświeżające dla polskiej polityki i nam się pomysł prowadzenia kadencyjności w parlamencie także podoba z tego właśnie względu.
Ale bo wpływu na to nie będziecie mieli, bo tak na dobrą sprawę to nie wy będziecie zmieniać ordynacji.
No, zacznijmy od tego, że żeby tego typu zmiany wprowadzić, to nie wystarczyłyby zmiany w ordynacji. Tutaj prawdopodobnie trzeba było zmian o charakterze konstytucyjnym. I żeby one miały sens, to takie zmiany trzeba wprowadzać w porozumieniu. To znaczy, musi być konsensus.
No inaczej teoretycznie się nie da. Mówię teoretycznie, wie pan,
ostatnio obawiam się, że bardzo wiele rzeczy, które wydawało się, że są niemożliwe, stają się możliwe, więc nie byłbym tak pewny przy tego typu deklaracjach, ale poważnie całkiem mówiąc, to, co jest przekleństwem polskiej polityki w ostatnich latach, to, że poziom sporu, poziom wojny politycznej osiągnął taki szczebel, że różne konieczne zmiany, jeżeli chodzi o nasz porządek konstytucyjny, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonuje system wyborczy, strasznie trudno będzie wprowadzić, bo panuje olbrzymia nieufność i wszystkie siły polityczne patrzą naprzeciwko siebie, myśląc, że wszystko, co oni robią, robią tylko i wyłącznie po to, żeby ich zniszczyć. A kłopot polega na tym, że żeby demokracja działała sprawnie, to musi opierać się na jakimś elementarnym przynajmniej stopniu na zaufaniu, na poczuciu, że jest dobrem wspólnym, a nie, że jest tylko i wyłącznie narzędziem, przy pomocy których jedno plemię chce eksterminować drugie plemię. Niestety Prawo i Sprawiedliwość przez ostatni rok zrobiło bardzo wiele, żeby ten stan wojny doprowadzić do gorączki wręcz, do wrzenia. I to jest bardzo niedobre nie ze względu na los opozycji, tylko ze względu na funkcjonowanie demokracji właśnie, na funkcjonowanie tego wzajemnego zaufania, bez którego demokracja jest słabiutka. Bo demokracja to jest nic innego jak umowa, że spieramy się i nie zgadzamy się, ale ten spór prowadzimy według ustalonych zasad, na równym boisku i odwołując się do woli ludzi, a nie do przemocy, a nie do środków, które są nieetyczne. I kiedy to porozumienie wygasa, tak, to po prostu demokracja robi się słabiutka. I byle autorytarny zamachowiec wystarczy, że kopnie w takie zmurszałe drzwi, żeby okazało się, że nie są one barierą przed niczym.
Niemniej jednak patrząc na to, jak myśli część naszych rodaków, niektórym to po prostu odpowiada. Są tacy, którzy ślepo wierzą w to, że pewne rzeczy trzeba załatwiać metodą twardej ręki, że nie wystarczy rozmowy, konsensus, mówią, to wszystko już było. Oni rozmawiali przez lata, próbowali się układać między sobą. Być może potrzebny jest ktoś, kto wejdzie, tupnie, uderzy pięścią w stół i powie, załatwiamy to tak albo w ogóle.
Problem polega na tym, że rządy twardej ręki zawsze na dłuższą metę są nieskuteczne, bo życie społeczne, gospodarcze, ono musi opierać się na zaufaniu i na współpracy, bo bez niego staczamy się właśnie w wojnę każdego z każdym. I czy jest to wojna każdego z każdym w wydaniu liberalnym, gdzie każdy dba tylko o własną kieszeń i nie myśli o tym, jakie będą konsekwencje dla tych, kosztem których tę kieszeń napełnia, tak? Czy to będzie wojna w wydaniu plemiennym właśnie, w którym, nie wiem, partia wygrywająca wybory obsadza wszystko, co możliwe, od góry do dołu, niekompetentnymi ludźmi. To nie działa, tak? Bo na dłuższą metę koszty tego sposobu traktowania tych, którzy są po drugiej stronie, są potężne, bo żeby państwo funkcjonowało skutecznie, tak raz jeszcze to powtórzę, to wszyscy muszą mieć poczucie, że to jest ich państwo.
Że to byłby model idealny.
Nie, no ale oczywiście jest tak, że państwo może być rządzone przez ludzi, z którymi się nie zgadzam. I to jest naturalne w demokracji, bo w demokracji nigdy do końca nie jest tak, że w 100%, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć poczucie, że to państwo jest wspólne i że zasady gry, te, które określają demokratyczne ubieganie się o władzę, mają charakter nienaruszalny i są przedmiotem konsensusu.
Moglibyśmy tak długo jeszcze, panie Adrianie, dobrze się nam rozmawia na tym pewnym poziomie ogólności, aczkolwiek są to bardzo ważne rzeczy z punktu
widzenia funkcjonowania naszego. Troszeczkę zapominamy o tych sprawach w dyskusji politycznej. Gorączka sporu politycznego powoduje, że
przesuwają się środki ciężkości naturalnie, tak?
Że zbyt koncentrujemy się na przysłowiowych Misiewiczach, a za mało na tym, żeby zastanowić się, w jaki sposób organizować państwo, tak żeby na przykład trwały rozwój w perspektywie 10-15 lat był możliwy. Bo w atmosferze wojny domowej, w atmosferze autorytaryzmu, w atmosferze budowania poczucia, że państwo należy tylko do części obywateli, a nie do wszystkich, do tych, którzy są niepośredniego sortu w tym przypadku, trwałego rozwoju nie da się zapewnić. I to jest, wie pan, tak już przenosząc to na poziom praktyczny, myślę, że to będzie jedno z większych wyzwań, jeżeli chodzi i większych problemów, przed którymi stoi dzisiaj Morawiecki. Bo trudno o strategię zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie, które ma problem z zaufaniem. A tak funkcjonująca sfera publiczna, tak funkcjonująca polityka, w stanie wojny, tak? Swego rodzaju.
Już są tacy, którzy twierdzą, że ministrem się bywa. Minister nie daje rady, nie sprawdza się, będzie
tylko,
nowy, tak?
Mnie mniej obchodzi problem ministra Morawieckiego i tego, czy on się, że tak powiem, osobiście spełni jako minister, czy nie, a bardziej mnie obchodzi możliwość zbudowania stabilnej strategii rozwoju ekonomicznego i społecznego.
Przecież jeśli posłuchamy wicepremiera, to on mówi o tym wyraźnie. Budujemy nową strategię, tak, aby zapewnić stabilność, dobrobyt.
Rzecz w tym, żeby ta strategia miała szansę działać. To ona musi działać w społeczeństwie, które jest w stanie ją udźwignąć.
To o tym, jak będzie działać w najbliższej przyszłości, partia Razem. Rozumiem, że no, myślicie o tym, żeby no, pojawiać się w kolejnych miejscach, w tym wypadku w samorządach. Będziecie ustalać pełne listy we wszystkich województwach, łącznie z kandydatami na prezydentów, wójtów, burmistrzów. Myślicie o tym?
Żeby... To są decyzje, które u nas jest, dość poważnie traktujemy słowo demokracja. To oznacza w tym konkretnym przypadku, że to jest ten typ decyzji, które podejmują u nas lokalni działacze i lokalne działaczki Razem. W wielu miastach będzie tak, że tam, gdzie Razem widzi partnerów, czyli widzi sojuszników, często w ruchach miejskich, to są takim naszym dosyć naturalnym środowiskiem, no to tam oczywiście będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby wystartować wspólnie w ramach jakichś takich lokalnych, społecznych list, które nie będą miały czysto partyjnego charakteru. Więc tam, gdzie takich sojuszników nie ma, no tam będziemy startować jako Razem, ale to jest pytanie, które zdecydowanie lepiej jest skierować do lokalnych działaczy, bo i demokrację, i samorządność staramy się traktować Razem na serio.
Lokalni działacze często mają to do siebie, że mówią, zobaczymy, bo to do wyborów jeszcze dużo czasu, będziemy rozmawiać w szerszym gremium, będziemy rozmawiać z tymi, którzy są trochę wyżej w tej hierarchii, oni ostatecznie będą decydować i tak dalej, natomiast no to też jest tak, że jedni mówią, że do wyborów już bardzo mało czasu zostało, a inni mówią, jeszcze mam mnóstwo czasu.
Do wyborów zawsze zostało jeszcze już bardzo mało czasu z perspektywy partii politycznej, ale z drugiej strony jeszcze sporo może się zmienić i na poziomie lokalnym i w życiu ogólnopolitycznym w Polsce. Wie pan, ostatnio rozmawiałem właśnie w ten sposób zapytany przez dziennikarza, powiedziałem mu, że przypomniał sobie, to była kwestia perspektywy wyborów parlamentarnych, co działo się w Polsce 3 lata temu. 3 lata temu, kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski i wszyscy byli przekonani, że ma zapewnioną
reelekcję,
prezydenturę przynajmniej w drugiej turze, jeśli nie w pierwszej, rządziła Platforma. Nie było Kukiza, nie było Razem. Postkomuniści byli jeszcze w parlamencie. Liberałowie byli przekonani, że PiS będzie w opozycji na wieczne czasy i że nigdy nie uda mu się wrócić do władzy.
I rzeczywistość zweryfikowała to. Absolutnie lata, przewartościowała.
Pod tym względem. 3 lata to jest bardzo dużo czasu, więc ja się zgadzam, że z perspektywy partii politycznej przygotowującej się do wyborów samorządowych, to oczywiście jest czas, kiedy te przygotowania już muszą mieć miejsce.
Tylko
i one
teraz
mają
nie
miejsce.
Będziecie mieli już taryfy ulgowej, bo wcześniej można było powiedzieć, że jesteśmy dopiero od maja, tutaj dopiero żeśmy się zorganizowali, a teraz jest na pewno grupa ludzi, która patrzy i czeka na konkretne ruchy, więc teraz nie będzie już tak, że dopiero zaczęliśmy, to jeszcze poczekamy, bo ten czas no.
Jak minął. Mówię, my nie czekamy, tylko się przygotowujemy oczywiście, natomiast tak jak powiedziałem przed chwilą, dla nas te wybory samorządowe to jest taka przestrzeń, w której my jako partia polityczna chcemy uczestniczyć, ale nie chcemy jej zdominować, bo dla nas tam samorządność i oddolność sama w sobie jest wartością, tak? Na której nie zawsze musimy wbić flagę z napisem Razem, żeby mieć poczucie, że nasze wartości są reprezentowane. Realnym testem dla Razem, takim ogólnopolskim oczywiście, będą natomiast wybory europejskie i następnie po nich wybory do parlamentu.
Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Adrian Zandberg, partia Razem, był naszym gościem.
Dziękuję.